dobry. Przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Ależ mam dzisiaj piękne książki, piękne i mądre, i wesołe, i książki opowiadające o bohaterach tych dni, czyli o babciach i dziadkach. Na pewno też w domu świętujecie, więc podpowiadam wam, że można też świętować na przykład wspólnie czytając albo oglądając książkę. Takich książek dzisiaj będzie kilka. Zaczniemy od rozmowy z Zofią Stanecką, która napisała książkę Świat według dziadka, czyli to dziadek teraz będzie głównym bohaterem rozmowy. A program potrwa do godziny 10. Zapraszam. W Alfabecie Zofia Stanecka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zosiu, podziwiam to, jak dużo książek dzięki tobie powstaje i jak różnorodne tematy poruszasz w swoich książkach. Niedawno rozmawiałyśmy o Wawelu i o Basi, a teraz z tej okazji, że właśnie mamy Dzień Dziadka, pomyślałam sobie, że chyba nie ma lepszej książki niż twoja, zatytułowana Świat według dziadka, żeby o dziadkach właśnie porozmawiać. To jest dosyć króciutka historia, której bohaterem jest oczywiście ten tytułowy dziadek, dziadek Franciszek, no ale drugim bohaterem jest Ryś, jego wnuk. I ty w tej krótkiej historii opisujesz przemianę, jaka dokonuje się w relacjach między Rysiem a dziadkiem. Bo tak na początku to a nie ma tam ze strony Rysia jakiegoś wielkiego entuzjazmu, kiedy razem z mamą idą w odwiedziny do dziadka.
Sama ta przemiana jest troszkę moją historią, bo mój własny dziadek, nie Franciszek, tylko Tadeusz, mieszkał właśnie w takim trochę dla mnie tajemniczym mieszkaniu, niewielkim, wysokim, dosyć zakraconym, trzeba powiedzieć, więc takim z perspektywy małego dziecka tajemniczym, pełnym mebli zrobionych przez niego samego z różnych pozbijanych ze sobą deseczek. I mieszkał w tym mieszkaniu przez pewien czas z bardzo dużą ilością przygarnianych spod śmietnika kotów, które były dzikie, w związku z tym też były dla mnie tajemnicze. I co tu dużo kryć, te koty niezbyt były nauczone czystości, więc one tam tu i tam zostawiały kałuże, które poczerniały podłogę. I w związku z tym dla mnie przychodzenie do dziadka, do mieszkania było taką wyprawą do takiej, no do takiej dziwnej krainy, takiej trochę dla mnie jakby w pierwszym takim oglądzie groźnej. I dopiero jak jakby się przełamałam i weszłam do tej krainy, trochę tak jak w bajce, muszę powiedzieć, to okazywało się, że ten dziadek, który jawił mi się jako taki troszkę, no może groźny, chociaż jakby zanim odważyłam się go poznać, no to groźny wyłącznie właśnie przez to, że trzeba było tam przejść przez te kałuże i koło tych różnych dziwnych, chwiejących się półeczek pełnych zaskakujących przedmiotów, to jak się okazało, że go poznałam, to się okazał najczulszym, najwrażliwszym, no po prostu poetą życia. No i w ten sposób trochę na całe życie mnie nauczył różnych rzeczy, na przykład takich, że czasem to pierwsze wrażenie jest tylko pierwszym wrażeniem i że za różnymi chwiejącymi się półeczkami, dziwnymi, nieznanymi rzeczami może się kryć ktoś zupełnie inny, niż mogłoby się nam wydawać na pierwszy rzut oka.
No i też chyba na pewno było w twojej historii prawdziwej obecne i tutaj też to znajdujemy. To, co przede wszystkim dziadek ma do zaoferowania wnukom, tutaj konkretnie temu Rysiowi, to czas i uwagę. Znaczy nie trzeba się nigdzie spieszyć, można sobie spokojnie porozmawiać o różnych ważnych sprawach, można sobie wyjść i usiąść na ławce i patrzeć dookoła, jak wygląda świat. To chyba dzieci cenią przede wszystkim, tak myślę, w tym starszym pokoleniu, że cała uwaga zwrócona jest na nie. Nic nie jest ważniejsze niż ta relacja właśnie dziadek, wnuczek, babcia, wnuczek, wnuczka.
Tak, ja mam w ogóle takie poczucie, że tutaj chodzi też o pewne zatrzymanie czasu i też taką uważność na różne detale. I akurat tutaj z kolei książka jest zadedykowana Irenie Jurgielewiczowej, cudownej pisarce, i dla mnie wielkie szczęście, że też w swoim czasie przyjaciółce, właśnie przyjaciółce starszej o 70 lat, kolejna nauka, że można się zaprzyjaźnić z kimś
o wiele, wiele starszym.
O wiele, wiele lat i wiele doświadczeń. Ja do niej przychodziłam raz w miesiącu i ten czas był taki właśnie też jakby zaklęty, bo to było takie wzajemne, że myśmy w tym czasie były takie bardzo nastawione na siebie, przy czym jakby oczywiście to się zaczęło od niej, tak? No bo to no, ktoś, kto jest 70 lat młodszy, nie proponuje komuś, kto jest 70 lat starszy, ej, chodź się zaprzyjaźnimy, tak? Czyli ta uważność, ten pierwszy, to pierwsze wyjście jakby pochodziło od niej. I właśnie i w jej przypadku, i w przypadku mojego dziadka ja miałam takie poczucie, że ta relacja moja z nimi właśnie polega na tym, dokładnie na tym, co powiedziałaś, to znaczy, że właśnie ta relacja się liczy, tak? Czyli, że jakby ten czas, który spędzamy razem, to on jest po prostu taki jakby, on płynie w trochę innym tempie. To też kolejna nauka była dla mnie, że czas niekoniecznie zawsze tak samo biegnie, tak? Że może być tak, że te same minuty spędzone właśnie w towarzystwie kogoś tak uważnego, one po prostu są jakby wyjęte z takiego codziennego pędu życia. I że to jest niesamowicie cenne i niesamowicie ważne, bo można być jakby skupionym na tej relacji, ale można też w tej relacji razem skupić się na czymś, na przykład na tym, że nie wiem, źdźbła trawy są piękne, albo na jakichś wspomnieniach, na jakichś innych rzeczach, ale odkrywanych razem.
Albo przez, albo przez kilkanaście minut, o ile nie dłużej, można po prostu przyrządzać kakao i dokładnie rozeznawać tę całą procedurę przygotowywania słodkiego napoju, na co zwykle w domu po prostu nie ma czasu, bo zawsze jest go mało i ciągle jest szybko, szybko, pospiesz się. Musimy iść, musimy biec, a tutaj u dziadka można po prostu się rozkoszować tymi zapachami i strukturą rozkręcanego gorzkiego proszku w kubeczku, a potem rozpuszczanego gorącym mlekiem. Ten twój bardzo też poetycki tekst uzupełniają poetyckie ilustracje Marianny Sztymy. Bez nich ta opowieść pewnie nie byłaby aż tak głęboka, bo te ilustracje są, oczywiście mały czytelnik się dowie, jak wygląda dziadek Franciszek i jak wygląda Ryś, ale można się też wpatrywać w to wszystko, co jest dookoła, i mają taką, ja bym to nazwała taką lekką mgiełkę, prawda?
Ja bym w ogóle zachęcała, żeby się tym ilustracjom przyjrzeć też jeszcze pod innym kątem, bo one, im dalej postępuje ta historia, a też im dalej jakby idzie to, co się dzieje w tej historii, to one przechodzą stopniowo od... One są takie generalnie w tonacji żółto-niebieskie, takie piaskowo-niebieskie, czyli trochę takie jak świat, prawda? Mm-hmm. Jak niebo, jak ziemia, taka słoneczna ziemia. I one stopniowo od tej większej ilości żółci przechodzą do większej ilości błękitu i niebieskiego. Jak już się pozna całą historię, to widać, że to ma znaczenie. Więc one są też jakby, one też opowiadają historię, tak? Nie tylko historię jakby podążającą za tekstem, ale też jakby osobnym nurtem opowiadają tą barwą też swoją historię.
Piękna, wzruszająca książka, którą wydało wydawnictwo Skłowne Młode. Książka nosi tytuł Świat według dziadka. Autorką tekstu jest Zofia Stanecka, a ilustracji Marianna Sztyma. Doskonała lektura na dziś, ale też na wszystkie inne dni, bo niekoniecznie musi być święto, żebyśmy czytali Dzień Dziadka, żebyśmy czytali książki, w których dziadkowie są głównymi bohaterami. Zofia Stanecka opowiadała o książce Świat według dziadka, którą to książkę mam teraz dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Dziadek. No a wczoraj był Dzień Babci, z tym, że Dzień Babci i Dzień Dziadka wiadomo, że świętujemy przez cały tydzień, albo nawet jeszcze dłużej. W wielu przedszkolach i szkołach odbywają się specjalne spotkania i to niekoniecznie musi być sobota czy niedziela przecież, tylko właśnie różne dni tygodnia. Więc teraz zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy życiu babci, a właściwie babć. Bo to wielu babciom poświęcona jest książka, która nosi tytuł Zagadki babci. Ja już jakiś czas temu tę książkę przedstawiałam, no ale nie mogłam przecież nie wrócić do niej dzisiaj. W tej książce, w tym zbiorze opowiadań jest aż 7 tekstów różnych autorów. Napisali te teksty o babciach Sylwia Hutnik, Roxana Jędrzejewska-Wróbel, Tomasz Samojlik, Zofia Stanecka, Marcin Szczygielski, Ewa Winnicka i Grzegorz Kazdepkę. I właśnie opowiadania napisanego przez Grzegorza Kazdepkę, a właściwie fragmentu tego opowiadania, dzisiaj posłuchamy. Jeszcze tylko powiem, że tę książkę zilustrowała Oksana Draczkowska, ukraińska artystka. Natomiast książka ukazała się w wydawnictwie Frajda w formie papierowej, ale też jako audiobook. I na tym audiobooku wszystkie te opowiadania czyta Anna Seniuk. Czyta wspaniale, zaraz to udowodnimy, bo właśnie posłuchamy fragmentu jednego z opowiadań, fragmentu opowiadania napisanego przez Grzegorza Kazdepkę.
Grzegorz Kazdepkę. Puzzle. Puzzle numer 1. Latem babcia Janeczka otwiera okna i robi przeciągi w całym mieszkaniu. Firanki łopocą wówczas jak zerwane żagle, rachunki za telefon sfruwają z lodówki, a drzwi od sypialni zatrzaskują się z hukiem. Kiedyś wiało tak mocno, że gazeta nagle ożyła, poderwała się do lotu i strąciła wazon z kwiatami. Musiałem potem pomagać w sprzątaniu, bo gdy babcia się schyla, ma zawroty głowy. Kucałem wśród szklanych odprysków, zgarniając je z miotką na szufelkę, a babcia stała nade mną i pilnowała, abym nie zrobił sobie krzywdy. Nie zrobię sobie krzywdy, wysapałem w końcu, bo nie lubię, gdy babcia traktuje mnie jak dziecko. No, chyba że wiąże się to z dodatkowym deserem. A komu zrobisz? Spłoszyła się babcia. Nikomu, podniosłem na nią zdumione spojrzenie. I w tym momencie denko od wazonu capnęło mój palec ostrymi zębulcami. Syknąłem. Babcia ocknęła się i podreptała po plaster. Puzzle numer 2. Kiedy indziej babcia Janeczka układała puzzle, takie z 1000 elementów. Była w tym naprawdę dobra. Miała nie tylko cierpliwość, ale i całkiem niezły wzrok. Zwłaszcza, gdy nałożyła okulary. Ja również miałem niezły wzrok, i to bez okularów. Brakowało mi za to cierpliwości. Co to za pani? Spytałem znudzony, zerkając na pokrywkę od puzli. Mnemozyna, wymamrotała babcia, nie odrywając wzroku od ledwie rozpoczętej układanki. Kto? Bogini pamięci. Odpowiedziała, łącząc ze sobą dwa puzzle. Dawno, dawno temu Grecy wierzyli, że mnemozyna jest jedną z bogiń. Będziesz się o niej uczył w szkole. W której klasie? Nie pamiętam. W tym momencie kot Chaos skoczył na stolik i pomieszał wszystkie puzzle. Jak widać, nie bez powodu nosi takie właśnie imię. Babcia Janeczka westchnęła cicho, ale zamiast go skarcić, pokiwała tylko głową i powiedziała: no proszę, zapomniałam was nakarmić. Puzzle numer 3. Takie piękne kwiatki, zmartwiła się babcia Janeczka, patrząc na bałagan. Kwiatki zaraz uratujemy, obiecałem. Włożę je do, no, na przykład do czajnika, no, ale wazonu to naprawdę szkoda. Wazon był starszy ode mnie. Stał tu zawsze, odkąd pamiętam. Babcia twierdziła, że gdy przyłoży się do niego ucho, słychać w środku głos dziadka Henia. Jak to? Zdziwiłem się kiedyś, patrząc na pękate naczynie z grubego niebieskawego szkła. A tak to, odpowiedziała. Ten wazon słyszał tysiące naszych rozmów, moich i dziadka Henia. Myślisz, że żadne z naszych zdań nie wpadło do środka? Podniosła wazon do ucha, zamilkła na chwilę, a potem uśmiechnęła się promiennie. Co usłyszałaś? Wykrztusiłem. Jak dziadek Henio woła, że ma wnuczka, odpowiedziała. Kubusia, ciebie. A teraz wazon leżał w kawałkach na podłodze. Wiatr rozpraszał słowa dziadka Henia po całym mieszkaniu. Puzzle numer 4. Nie będę tego jadł, zaprotestowałem, widząc, że babcia Janeczka stawia na stole karmę dla kotów. A ty? Spytała kota Chaosa. Nastroszył rudą sierść i udał, że nie umie mówić, choć babcia zapewniała, że rozmawiają ze sobą bardzo często. O czym? Chciałem wiedzieć. O wszystkim, wzruszyła ramionami. O tym młodzieńcu, który przynosi mi kwiaty, o książkach. O jakim młodzieńcu? Przerwałem, zerkając odruchowo na włożone do czajnika kwiaty. Mówisz o tacie? O tacie? Patrzyła na mnie tak, jak patrzy czasami kot Chaos. O moim tacie, a twoim synu, wyjaśniłem. O tato synu Andrzeju. Zamyśliła się. Nie, nie, powiedziała w końcu. Mówię o panu Henryku. O panu Henryku? Zbaraniałem. Czyli o dziadku Heniu. Jest za młody na dziadka, zawołała gwałtownie. A potem nagle znieruchomiała, machnęła ręką i roześmiała się sztucznie. Żartowałam. Zjesz deser? Wolałbym najpierw drugie danie. Żartowałam, powtórzyła. Zachichotała i odwróciła się do mnie plecami. Puzzle numer 5. Nagle rozległ się dzwonek domofonu i babcia Janeczka ruszyła do drzwi. Spojrzałem na kota Chaosa. Patrzył na mnie znad pustej miseczki wzrokiem, który też wydawał się pusty. Zupełnie jakby kot Chaos, zamiast patrzeć na zewnątrz, patrzył do swego środka i podziwiał karmę w żołądku. Smakowało? Spytałem. Ale zamiast kota znowu usłyszałem domofon. To pewnie kurier, powiedziała babcia, naciskając przycisk. Z zakupami. Ale to był tata z zakupami. Babcia podziękowała mu uprzejmie, podała odliczone wcześniej pieniądze, potem chwyciła za klamkę i czekała, aż tata wyjdzie. To przecież ja, wykrztusił wreszcie. W tym momencie przeciąg zatrzasnął drzwi od sypialni i to z takim impetem, że kot czmychnął, a babcia podskoczyła. Co tak stoisz? Spytała po chwili. Nawet nie wejdziesz? Tata wszedł. Pomógł babci poukładać jedzenie w lodówce. Powiedział, że nie jest głodny, ale chętnie by się czegoś napił. Najpierw jednak odszuka kota Chaosa.
To opowiadanie znajduje się w książce i na audiobooku zatytułowanym Zagadki babci. I ten audiobook oczywiście można sobie ściągnąć. Audiobook i książkę wydało wydawnictwo Frajda, ale to nie koniec babciowych tematów i babciowo-dziadkowych klimatów, bo jeszcze dzisiaj przyniosłam do studia zupełnie nową książkę. Wyjęłam ją przed wejściem do studia z koperty i szybciutko ją przeczytałam, bo jest dosyć krótka, ale bardzo, bardzo wzruszająca. Nosi tytuł Z pamiętnika babci. Duży format, wielkie ilustracje. Napisała tę książkę Ellen DeLange, a zilustrowała Ilaria Zanellato. Ta książka wyszła po raz pierwszy w Holandii i na język polski została przetłumaczona przez Karolinę Marcinkowską, a wydana przez wydawnictwo Kropka. I o co chodzi w tej opowieści? Lisy to jest dziewczynka, która razem z mamą idzie w odwiedziny do babci. Tutaj akurat nie ma święta babci, tylko są urodziny babci, no więc trzeba babci przynieść prezenty. Lisy ma bukiet kwiatów i też paczuszkę z prezentem. Babcia podejmuje oczywiście swoją rodzinę, jest herbata, są ciasteczka, kwiaty trafiają do wazonu. No a prezentem okazuje się być pamiętnik. Ale Lisy nie bardzo rozumie, o co chodzi z tym pamiętnikiem, do czego to w ogóle służy. I babcia zaczyna jej opowiadać o tym, do czego służy pamiętnik, a przy okazji z półek zdejmuje swoje pamiętniki, które pisała przez całe życie. No i tutaj muszę postawić kropkę. Reszty dowiecie się z książki zatytułowanej Z pamiętnika babci. Mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu i proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Pamiętnik. Wydawnictwo Format zaskakuje nas przepięknymi książkami, w których bardzo ważną rolę odgrywa obraz. Naszym gościem jest pan Tomasz Malejki z wydawnictwa Format. Musimy się coś więcej dowiedzieć o nowej książce wspaniałego tandemu, pracującego nie pierwszy raz razem, czyli Olga Tokarczuk i Joanna Konsecho. Co to będzie tym razem? Bo to znowu jest, mówimy książka dla dzieci, ale to w ogóle nie jest chyba prawda, bo to jest książka pewnie, tak jak poprzednia, uniwersalna.
Tak, to jest książka uniwersalna. Nawet myślę, że bardziej dla dorosłych niż dla młodych czytelników. Oczywiście także dla młodzieży, trzeba powiedzieć. Ale z pewnością raczej nie bierzemy tu pod uwagę najmłodszych czytelników. Dwie wspaniałe kobiety, znane już z książki Zgubiona dusza, która na całym świecie sprzedała się już w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. I pomimo tego, że jest książką niełatwą, dosyć hermetyczną, zaskakującą od strony projektu czy estetyki, to znalazła swoje miejsce w świecie i ma swoich miłośników. W przypadku Pana Wyrazistego mamy znowu bardzo aktualną opowieść, historię pewnego człowieka, który jest człowiekiem sukcesu, jest przystojny, ma niezwykłą twarz, robi karierę, podróżuje i pewnego dnia wchodzi jakby w tą pewną konwencję czy pewne zachowania, które są charakterystyczne dla naszej współczesności, czyli zaczyna fotografować się przy różnych miejscach, co zjada, z kim się spotyka. Jednym słowem, coś, co otacza nas w tej chwili na co dzień. No i po pewnym czasie z przerażeniem zauważa, że ta jego cudowna twarz, która jest jego chlubą, zaczyna się zacierać, traci swoją wyrazistość, umyka z niej piękno. No i szuka sposobu na rozwiązanie tego problemu, sięga po różne narzędzia, po czarny rynek, w jakiś sposób chce wybrnąć z tej sytuacji. No, jeżeli chodzi o estetykę, to można powiedzieć, że Asia zaczyna tutaj tą książkę, wprowadza taki klimat, najpierw trochę oldschoolowy, taki trochę retro, poznajemy tego naszego głównego bohatera, idziemy przez jego dzieciństwo, młodość, przez jego podróże, a w pewnym momencie, kiedy zaczyna się już to mięso tej historii, czyli utrata tej wyrazistości, Asia tworzy taki klimat mrocznego komiksu, komiksu, trochę znanego nam z Gotham City, z Jokera. Mhm. Rzeczywiście ciarki przechodzą po plecach, kiedy się widzi te ilustracje. Także rzeczywiście jest to w ogóle nowa konwencja u Asi. Asia wchodzi tutaj trochę w przestrzeń komiksu, stosuje techniki gwaszu oprócz rysunku. No, od strony konstrukcyjnej powiem, że będą tam dwie alonże rozkładane na dwie strony, z dodatkowymi wykrojnikami, z wieloma ciekawymi rozwiązaniami takimi czysto produkcyjnymi. Więc wierzymy, że ta książka będzie równie interesująca jak Zgubiona dusza, a no, na pewno już teraz wiemy, że będzie to wydarzenie, że będzie to niezwykła pozycja.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze doceniają to, że tego typu książki przedstawiamy w naszych programach. Naszym gościem był Tomasz Malejki z wydawnictwa Format, które między innymi właśnie wydaje książkę, nową książkę Olgi Tokarczuk. Bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pan Wyrazisty to jest książka, która, tak jak mówiliśmy w rozmowie, niekoniecznie jest dla małych dzieci. Powiedziałabym, że raczej jest dla nastolatków. I nawet bardzo zachęcałabym takich starszych czytelników do przeczytania, a przede wszystkim do obejrzenia tej książki. Książki, którą napisała Olga Tokarczuk, a zilustrowała Joanna Konsecho. Ale myślę, że dorośli też wiele z tego mogą wynieść. Z takiej lektury połączonej z oglądaniem niezwykłych zupełnie obrazów stworzonych przez Joannę Konsecho. I ja tę książkę mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, tych starszych. alfabet@radiokraków.pl w tytule Pan Wyrazisty. Są tacy autorzy, którzy piszą książki dla czytelników w różnym wieku i obojętne, czy to jest książka dla kilkulatków, czy dla kilkunastolatków, to okazuje się, że nie możemy się od niej oderwać. I takim autorem jest na pewno Marcin Mortka, który za chwilę będzie kolejnym gościem Alfabetu. Tym razem chciałabym porozmawiać z nim o serii bardzo ważnej, bo serii opowiadającej o zagrożonych gatunkach zwierząt. Ta seria nosi tytuł Drużyna Oka. I na razie są dwa tomy, ale zaraz się zapytamy autora, czy będzie ich więcej. Marcin Mortka już za chwilę w Alfabecie.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Dwie opowieści, które łączy troska o zwierzęta, o te zwierzęta, które w zderzeniu z naszym ludzkim światem właściwie nie mają szans. I tu pan też stosuje taki manewr, że właściwie jest to opowieść osadzona tu i teraz, w naszej rzeczywistości jest ta zwykła szkoła, są po prostu uczniowie. Coś tam się za każdym razem w tej szkole wydarza, a potem oni trafiają do tej dziwnej jakiejś maszyny, czy nie wiem jak to nazwać, i przechodzą z tego prawdziwego świata trochę do świata fantazji. Ja przyznaję, że ja byłam przekonana, że jednak będzie pan tutaj się trzymał rzeczywistości, że to będzie takie no trochę non-fiction, ale jednak fiction, a pan jednak poszedł znowu w fiction.
No tak, w Drużynie Oka dzieci ratują gatunki zagrożone. Przy czym tak, ja też miałem przez moment wątpliwość, jak to ugryźć, bo też od razu pani powiem, że pomysł napisania książki dla dzieci, która będzie miała wydźwięk bardzo silnie ekologiczny, siedzi we mnie od lat. Nigdy nie pojawiła się ku temu okazja, aż stworzyła ją Zielona Sowa, gdzie dogadaliśmy się na kilka sympatycznych książek właśnie o takiej treści. I zastanawiałem się, jak to ugryźć, bo jeśli bohaterem uczynię dziecko,
to ono niewiele może.
Co ono może, tak. Prawda? Ono jest zaprowadzone do szkoły i ze szkoły odbierane, ale ma dużą przerwę. i podczas dużej przerwy można zdziałać bardzo wiele rzeczy. Przykładowo wskoczyć do jakiejś magicznej machiny, polecieć gdzieś, najmniej na to na Wybrzeże Polskie, czy tudzież do Puszczy Białowieskiej, żeby ratować jakiś tam zagrożony gatunek. I to jest zastosowany taki schemat, który być może, prawda, widzowie znają z kreskówki Pidża Mercy, gdzie dzieciaki wyskakują z piżami, prawda, walczą ze złem w nocy. No, dzieci w nocy powinny spać, dlatego moje działają podczas dużej przerwy, kiedy nic ciekawego się nie dzieje. I no właśnie, i próbują ratować dzikie zwierzęta.
Ratują w jednym tomie wilki w Puszczy Białowieskiej, w drugim tomie ratują szare foki, na Morzu Bałtyckim. Mhm. No i taki, jak sobie tak pomyślę, takich sytuacji, to moglibyśmy mnożyć i mnożyć. Ale pan ma jakiś już konkretny plan na kolejne tomy? O jakim zwierzęciu jeszcze będziemy mogli poczytać?
No, czyta pani mi w myślach, bo i tak oczywiście gatunków, które wymagają naszej uwagi, jest znacznie więcej. Myślałem o morświnie, ale temat jest trudny do ugryzienia, gdyż to jest gatunek bardzo rzadki i mało uchwytny. Myślałem o niedźwiedziu, myślałem o suweczce, takiej przepięknej małej sowie, która lata za dnia, o dziwo. Myślałem również o... Ojejku, teraz mi uciekło, świstaku.
Pisząc tę serię i wyciągając jakiegoś zwierzaka na pierwszy plan, nie tylko pan uświadamia dzieciom, że takie zwierzę potrzebuje naszej pomocy, ale dzieci mniej więcej wiedzą, jak wygląda wilk, czy jak wygląda foka. Chociaż... na przykład foka, to wydaje się im dosyć egzotyczna. I
to prawda.
To, że można ją spotkać na plaży, to jest bardzo dla nich nowa wiadomość.
Tak, nie tego się spodziewamy. Natomiast na szczęście sytuacja foki szarej w rejonie Morza Bałtyckiego z moich przynajmniej ocen się poprawia. Mamy przecież sporą kolonię w ujściu Wisły na Wyspie Sobieszowskiej. Pojawiają się na polskim wybrzeżu. Jest coraz większa świadomość tego, że foki istnieją, żyją, mają się dobrze. Ale na przykład o tym, że do foki, która leży na plaży, podchodzi nie wolno, to już mało kto wie.
Tak, bo dzieci mówią wtedy, no trzeba podejść i polewać ją wodą.
Albo
no
zróbmy
właśnie
sobie z nią zdjęcie.
Nie, tak. No.
Tymczasem foki, po prostu trzeba od nich trzymać psy z daleka, trzeba nie podchodzić, trzeba skontaktować się z tak zwanym błękitnym patrolem, ci ludzie naprawdę doskonale wiedzą, co należy zrobić w takich sytuacjach. My nie możemy podchodzić. Bo foki mają z natury dystans do człowieka. One wolą się trzymać od nas jak najdalej. Jeśli foka jest na wybrzeżu, leży na plaży i nie ucieka, znaczy, że coś jest nie tak. I wtedy potrzebna jest pomoc, a nie zdjęcie.
No i takich informacji możecie się dowiedzieć w tej serii, w serii Drodzy Młodzi Słuchacze, w serii Drużyna Oka, Misja Wilk albo Misja Foka Szara, misja teraz trzecia, no to dalej.
Jeszcze nie wiemy.
Nie wiemy, ale będzie.
Na pewno ale będzie. Muszę mieć zwierzątko.
Czy zawsze są ilustracje Magdaleny Starowicz, to będzie też tak, że to jest konsekwencja, tak, jeśli chodzi o to, jak ta książka wygląda. Bardzo dużo ilustracji, duży druk. Książki świetne też dla młodszych czytelników, którzy dopiero zaczynają przygodę z czytaniem, albo dla tych, którzy lubią słuchać, kiedy czytają dorośli. Panie Marcinie, my czekamy oczywiście na następne książki, książki zarówno dla dzieci, jak i dla nastolatków. Nie będę pana pytać o plany, bo wiem, że autorzy tego bardzo nie lubią, tylko proszę nam obiecać, że będą książki.
Ore, to oczywiście, że będą książki.
Dziękujemy bardzo za wizytę w Alfabecie.
Dziękuję również.
Ja mam obydwa te tomy dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Drużyna Oka, misja Foka Szara. Proszę pisać w tytule Foka, a adres oczywiście alfabet@radiokraków.pl i na ten sam adres proszę pisać, ale w tytule Wilk. I obydwie książki wydane przez wydawnictwo Zielona Sowa zaraz znajdą swoich nowych właścicieli. I to był ostatni temat w dzisiejszym wydaniu Alfabetu. Wszystkim babciom i wszystkim dziadkom życzę przede wszystkim dużo zdrowia i udanych spotkań z wnukami. A my usłyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli kilka minut po godzinie 9:00. Teraz jeszcze wiadomości Radia Kraków, a potem powróci magazyn familijny. Ja życzę wszystkim dobrej niedzieli. Grzegorz Dąbek zrealizował program, a za uwagę dziękuję. Barbara Gawryluk.